Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór. Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu serdecznie. Poniedziałek, 15 listopada. Dziś trochę Strefa Młodych patriotycznie. Porozmawiamy sobie o wydarzeniach 11 listopada. Okiem młodzieży oczywiście nie zabraknie informacji o Marszu Niepodległości, bo dzisiaj także z nami będą uczestnicy tego marszu. Młodzież Wszechpolska już szykuje się do dzisiejszej audycji, a ja zapraszam Państwa na blisko godzinę rozmów z młodymi ludźmi. Zapraszamy do audycji.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do studia Radia Zachód, Strefa Młodych jak co tydzień, a dziś zaprosiłem do studia młodych ludzi z Młodzieży Wszechpolskiej, ale przede wszystkim chciałem porozmawiać o obchodach tegorocznych niepodległości z uczestnikami Marszu Niepodległości, bo wszyscy dzisiejsi nasi goście to osoby, które na marsz się wybrały i to też nie pierwszy raz, więc będzie okazja posłuchać relacji z pierwszej ręki między innymi, ale nie tylko o tym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj są Nikola Krępa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Rafał Kowalczyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dawid Burzyński. Dobry wieczór.
Wieczór.
I Tomasz Kaczmarek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tradycyjnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę, żebyście opowiedzieli chociaż słowem, skąd pochodzicie i w jakim wieku jesteście, w jakich szkół ewentualnie, czy coś poza szkołami, albo już może, już młodzież pracująca. Zaraz się dowiem o tym więcej. Nikola, zacznijmy od ciebie.
Dobrze, to ja mam 18 lat, Nikola Krępa, prezes Okręgu Lubuskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Od soboty dokładnie chodzę do pierwszego liceum w Zielonej Górze.
Czyli wybory były całkiem niedawno w Młodzieży Wszechpolskiej.
Tak, dokładnie we wtorek. Przepraszam, w sobotę.
W sobotę wybory się odbyły i rozumiem, że nie jesteś jedyną kobietą, tak jak dziś w audycji w Młodzieży Wszechpolskiej.
Nie, no to zdecydowanie nie, jest nas zdecydowanie więcej.
No, ciekawe to. Pani rządzi w województwie lubuskim. To może o tym chwilę sobie potem zagadniemy. Jeszcze raz twoje zainteresowanie, jeszcze tylko zapytam.
Retoryka, dziennikarstwo i nauki prawne.
Proszę bardzo, jaka precyzja. No to może kiedyś za mikrofonem Radia Zachód usłyszymy. Na pewno w audycjach Nikolę już słyszymy. Teraz może kiedyś będzie okazja albo gdzieś przeczytać. Dobrze, Nikola, znam się już przedstawiła. Tomasz, Tomaszu, powiedz trochę więcej o sobie.
Nazywam się Tomasz Kaczmarek, mam 16 lat, mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim, uczęszczam tutaj do liceum ogólnokształcącego, jestem w drugiej klasie.
A interesujesz się?
Proszę, jeszcze
interesujesz raz. Się czym?
Interesuję się historią, programowaniem, cyberbezpieczeństwem, głównie informatyką.
Proszę, czyli humanizm i ścisłe nauki także można łączyć ze sobą. Dawid, a ty?
Witam, nazywam się Dawid Burzyński, mam 18 lat. Jestem w trzeciej klasie Technikum Budowlanego w Żarach. Zamieszkuję też w Żarach. I moim zainteresowaniem jest sport, polityka i historia.
Dobrze. I Rafał nam jeszcze pozostał. Rafał Kowalczyk, przedstaw nam się.
Witam, Rafał Kowalczyk, mam 20 lat, mieszkam w Żarach i aktualnie studiuję historię w Zielonej Górze. Moimi zainteresowaniami jest historia, polityka, kultura i teologia.
O, to może dzisiaj trochę o polityce porozmawiamy, bo też słyszę właśnie od was, że to jest coś, co was interesuje. Może się nawet pokusimy o globalną analizę tego, co dzieje się także w Polsce bo no, słyszymy coraz więcej doniesień z nadgranicy. No i ten marsz, tegoroczny Marsz Niepodległości, o którym chciałem dzisiaj z wami między innymi porozmawiać, chyba stał trochę pod takim znakiem wyjątkowości. Nie zapytałem was jeszcze, który raz byliście na marszu, więc jak będziecie zabierać głos, to prosiłbym was, żebyście wspomnieli, który to już raz. No chyba zacznę jednak od Nikoli, która na marszu jest raz już naprawdę kolejny, szósty, tak?
Piąty albo szósty, dokładnie nie pamiętam, ale będzie coś koło tego.
Szósty. To kiedy byłaś, ile lat miałaś, jak byłaś pierwszy raz?
11, chyba pierwszy raz, jak mnie rodzice zabierali.
I rozumiem, że nie jest dla ciebie trudnością wyjazd na Marsz Niepodległości. Nie boisz się tam jeździć, będąc kobietą, będąc dziewczyną, dziewczynką w różnym wieku?
Nigdy się nie bałam, a w tym roku nawet zorganizowałam wyjazd z województwa lubuskiego, więc to może świadczyć o tym.
Sama organizowałaś ten wyjazd z kolegami z Młodzieży Wszechpolskiej?
Tak, jako Młodzież Wszechpolska.
Proszę bardzo.
Ale ja dopinałam jakieś tam kwestie ostateczne.
18 lat i cały autobus do Warszawy wiezie. Dobrze, to zapytam ciebie, Nikola. Jak postrzegasz tegoroczny marsz? Jak w ogóle te sprawy organizacyjne? Czy to było tak, że z województwa lubuskiego, nie wiem, trzeba było ludzi za uszy trochę ciągnąć, czy byli chętni i właśnie dlatego zorganizowaliście autobus? Jak to było?
To może od samego początku, czyli od przygotowań. No to w autobusie mieliśmy komplet osób, to było ponad 50. Ludzi wcale nie było trzeba jakoś wyciągać do tego marszu. Do ostatnich w sumie godzin przed marszem dostawałam zgłoszenia, chociaż wtedy już niestety musiałam odmawiać, bo po prostu nie było wolny. Jeśli chodzi o samą atmosferę wyjazdu, no to raczej spokojnie, tak samo jak sam marsz. Atmosfera była dosyć spokojna, można było zobaczyć cały przekrój pokoleń. Od osób starszych, około 70 roku życia, przez rodziny z dziećmi, po młodzież, chociażby w moim wieku, a nawet i młodszą. Szacuje się, że było około 150 tysięcy osób, więc bardzo dużo. To chyba jeden z liczniejszych marszy, na którym byłam. Wydaje mi się, że to ode mnie by było na tyle.
To zostawmy na razie Nikolę. Ja jestem ciekaw, czy ktoś z was był pierwszy raz w tym roku na marszu?
Ja byłem w tym roku pierwszy raz,
Tomasz,
na marszu.
Mhm. To jak twoje wrażenia? Tomasz, ty lat jesteś 16, tak?
Tak, dobrze, 16.
Gorzów-Wilk.
I to był mój pierwszy
raz.
Moje wrażenia świetne, naprawdę. Atmosfera bardzo dobra, przyjazna. Nie było żadnych nieciekawych akcji na marszu, bez żadnych prowokacji. Wszystko odbyło się od początku do końca w bardzo dobrej atmosferze.
Mhm. Dobrze, to zapytam teraz przy okazji, jak rozmawiamy już sobie o samym marszu i atmosferze, to też chciałem zapytać was, młodych ludzi, o sposoby świętowania niepodległości. Czy taki marsz to jest właśnie sposób na to, żeby innym pokazywać, innym w kraju, innym poza naszym krajem pokazywać przywiązanie do wartości, ten patriotyzm, to jest dobry sposób też na to, żeby młodych innych ludzi do tego przyciągać, zapraszać? Jak uważacie?
Może ja się powiem. To faktycznie dużo się słyszy o tym, jak wygląda marsz, że nie wiadomo, jakie środowiska tam przychodzą, że rzucają może petardami, racami. No, jak dla mnie, to daje na przykład racę niesamowity klimat marszu. I mi taka forma świętowania się akurat podoba. Nie musi to być dla każdego.
Ale jednak dla jakiejś dużej grupy ludzi w Polsce jest to jednak sposób na wyrażanie swoich poglądów czy wartości patriotycznych, to zapytam jeszcze z tej strony. Rafał może jeszcze tutaj nam został. Rafał, ty który raz na marszu?
To był mój pierwszy marsz.
Też pierwszy marsz. No właśnie, to zapytam ciebie w takim razie. Jak pojechałeś, to żałujesz, czy pojechałbyś jeszcze raz?
Pojechałbym jeszcze raz, wcale nie żałuję. Marsz, który się odbył, był wyjątkowo spokojny. Coś, to było coś niesamowitego.
Mhm. Ale dlaczego uważasz, że to było coś dużego, ważnego, ciekawego?
Bo przede wszystkim Marsz Niepodległości przypomina nam każdemu Polakowi o tym, że jako święto narodowe możemy obchodzić niepodległość, ponieważ Polska była pod zaborami 123 lata i powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy w państwie wolnym, polskim.
Mhm. Interesujecie się, część z was interesuje się też historią, też polityką. To zapytam was o kontrowersje wokół marszu i też inne zgromadzenia w Polsce czy w Warszawie. Przechodzą różnego typu marsze, zgromadzenia i przechodzi też jeden ten marsz do roku raz, do roku Marsz Niepodległości i chyba za każdym razem on się spotyka, a jedna opcja polityczna rządzi na razie od, chyba jak dobrze pamiętam, od czasów powstania Marszu Niepodległości cały czas Warszawą i nie spotyka on się z przychylnością środowisk, które Warszawą zarządzają. Skąd waszym zdaniem młodych ludzi tego typu kontrowersje i czy dałoby się je w jakiś sposób zażegnać? Czy to już będzie taki towarzyszący, nie wiem, taka towarzysząca rzecz Marszowi Niepodległości, że za każdym razem trzeba będzie o jego przemarsz się starać, się zabiegać, mimo że no, wpisał się w jakiś sensie już w pejzaż Święta Niepodległości. Dawid.
To może ja się wypowiem. No to moim zdaniem to nieważne, jak by przebiegał marsz, to zawsze będzie wbrew interesowi ludziom, którzy aktualnie mieszkają, rządzą Warszawą.
A gdyby zmieniła się opcja polityczna w Warszawie, nie wiem, rządziłby na przykład SLD, rządziłoby Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość. Sądzisz, że tak samo by było w przyszłości?
No to to zależy od partii, które, niektóre są bardziej przychylne Marszowi Niepodległości, a niektóre, jak wiadomo, o wiele gorzej na to patrzą.
Mhm. Czyli uważasz, że to jest decyzja polityczna? Czy to ma uzasadnienie chociażby w, nie wiem, wydarzeniach związanych z Marszem Niepodległości?
Myślę, że przede wszystkim to jest decyzja polityczna.
Mhm. To co politycy mogliby mieć w tym za interes, żeby blokować takie marsze? To pytam was jako ludzi, którzy rozumiem też, że macie swoje poglądy, swoje jakieś zainteresowania czy zapatrywania, ale tak patrząc też z punktu widzenia młodego człowieka, jesteście młodymi ludźmi, macie kolegów także pewnie i z różnych stron bajki politycznej czy poglądowej, czy światopoglądowej, bo przecież w liceach jesteście, więc rówieśników macie z różnych stron. No i widzicie, że część takich wydarzeń, marszy jest organizowana, nie spotyka się z żadną obstrukcją, z żadnym zatrzymywaniem czy blokowaniem, bo przecież jest wolność zgromadzeń. No ale niektóre wydarzenia są blokowane. Chciałem was zapytać, czy powinny i czy to tak powinno wyglądać? Może teraz Tomasz, Rafał?
To ja może się wypowiem. Według mnie policja albo służby nie powinny blokować przejścia marszu, skoro jest to obchód rocznicy 11 listopada, bardzo ważnej dla Polaków rocznicy.
No tu mniej mówimy o policji, bo policja raczej ochrania tego typu wydarzenia, chociaż w przeszłości to też różnie wyglądało. Natomiast pytanie o tych, którzy decydują, no bo przecież trzeba mieć zgodę na zgromadzenie. W tym przypadku zgodę prezydenta Warszawy, która potem była podtrzymywana także przez sądy na niezgoda na przemaszerowanie tej grupy ludzi w takim zgromadzeniu.
Oczywiście, jeżeli spełnia Marsz Niepodległości wszystkie wymagania prawne, to nie ma podstawy, dla którego można by było go zakazać, a to, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zakazywał marszu, to są jego osobiste poglądy polityczne i to, że nie zgadza się ze świętowaniem niepodległości.
Mhm. Rafale, a ty jak patrzysz na tą sprawę?
No ja patrzę na taką sprawę, że Święto Niepodległości jest świętem dla wszystkich Polaków. Przecież jest najważniejszym świętem. Dlatego zakazywanie święta niepodległości jest czymś naprawdę
no, święta nikt okrutnym. Nie zakazywał. Święta nikt nie zakazywał niepodległości w Warszawie. Ono było obchodzone i niektórzy różni politycy w różnych miejscach.
Końców, ale...
Ale sam marsz był, to prawda, zgoda na niego nie została wydana przez Rafała Trzaskowskiego, w tym przypadku prezydenta Warszawy.
No, trzeba pamiętać, że Marsz Niepodległości koniec końców, niezależnie od jakiego rządu, jakiego się pojawi, zmieniającego się, marsz pojawi się. Zawsze się będzie pojawił i powinien się pojawiać.
Mhm. Skąd to się bierze? To jest dlatego, że jest to inicjatywa oddolna, robiona właśnie przez ludzi niepolitycznie zaangażowanych, choć też widzimy często na nim polityków, też ci, którzy go organizują, nierzadko także wypowiadają się krytycznie lub mniej krytycznie wobec innych polityków.
Oczywiście. Na tym się pojawiają się na marszu politycy każdej opcji politycznej. Ale no oczywiście najczęściej to są nasi narodowcy. Nieprzychylnie wypowiadają się, bo wiadomo, bo według wielu poglądów po przeciwnej opcji politycznej byliśmy w oczach faszystami. Bo dochodziło do sytuacji, gdzie podpalano, tak sytuacja, że rzucano racę do mieszkania czyjegoś i albo sytuacja z Empikiem, sklepem Empikiem.
To z zeszłego roku wydarzenia przywołujesz.
Tak, do zeszłego roku, ale oczekiwano, każde media oczekiwały jakiegoś precedensu na marszu. Szukano każdego szczegółu. No, udawało się oczywiście, były nietypowe sytuacje, ale marsz jak najbardziej przeszedł spokojnie, bez większych problemów.
Dobrze, zostawmy temat marszu, bo on pewnie by mógł jeszcze wybrzmiewać. Zrobimy sobie chwilę przerwy muzycznej, odetchniemy, a ja po przerwie chciałem porozmawiać z wami o wymiarze tegorocznego Święta Niepodległości i tego też, co dzieje się, jeśli chodzi o Polskę. No taką sytuację związaną z obroną polskich granic w ostatnich wielu latach, a pewnie i ja, i wy nie pamiętamy takich czasów, kiedy trzeba było stanąć na wysokości zadania i bronić suwerenności Polski czynem, nie tylko w teorii, czy nie tylko w polityce, nie tylko już tak pośrednio, ale i bezpośrednio. Tą sytuację mamy obecnie na granicy i wasze zdanie w tej sprawie także chciałbym poznać, ale o tym porozmawiamy sobie po przerwie.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszych dzisiejszych gości. Rozmawiamy sobie trochę o obchodach Święta Niepodległości, a trochę o bieżącej sytuacji w kraju, okiem młodych ludzi, z Młodzieży Wszechpolskiej. Dziś akurat tematy związane z polityką, bo i polityka w szerokim gronie zainteresowań członków Młodzieży Wszechpolskiej. No to pytam was w takim razie, skoro interesujecie się historią, polityką, no to czy patrząc na to, co się dzieje teraz na granicy polsko-białoruskiej, to jest jakiś dla was jakiś sygnał do szerszej refleksji, do patrzenia trochę głębiej, trochę dalej, czy jak młode pokolenie w ogóle na to patrzy, czy rozmawiacie w ogóle między sobą o sprawach, które dzieją się za wschodnią i na wschodniej granicy Polski? Kto chciałby pierwszy zabrać głos? Trudny temat, ja się... trudny no to... temat. Tomaszu, zapraszam.
Za mojego życia i za pana na pewno też takie rzeczy jeszcze nie miały zdarzenia, nie odbyły się. A to, co się obecnie dzieje na granicy, trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Jest to wojna hybrydowa. Pytanie, jak się zakończy, czy dojdzie do jakiegoś konfliktu, czy nie. Oby oczywiście nie doszło, ale kolejne prowokacje ze strony Białorusi. Nie wiemy, co siedzi w głowie Łukaszence tak naprawdę. Czy to jest po prostu, tak jak zapowiedział, zemsta za to, co Polska robiła wcześniej, za to, że popierała osoby, które sprzeciwiały się Łukaszence, czy po prostu prowokacja, chęć osłabienia Polski?
Mm-hmm. No, jest pewnie kilka wątków, które można by było poruszyć, jeśli chodzi o motywy tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, łącznie z motywami powodowanymi nie tylko przez samą Białoruś. Tutaj niektórzy dopatrują się także i wsparcia dla tej sytuacji naszych rosyjskich sąsiadów, choć tutaj dużo, dużo nie wiemy. Próbujemy się domyślać, próbujemy sytuację rozszyfrowywać. I też dominują różne narracje. Część nawet, można powiedzieć, klasy politycznej czy celebrytów wspomina, że na granicy dzieje się źle i że działania polskiej Straży Granicznej też nie są prawidłowe. Tak bardzo mówię dość ogólnie i bardzo też delikatnie, ale określenia padające na polskich żołnierzy nierzadko sprawiają, czy jeżą w ogóle włos na głowie. Czy wy też wśród swoich rówieśników, nie tylko z młodzieży wszechpolskiej, rozmawiacie, widzicie, jakie są oceny tych postaw wśród młodych ludzi, czy młodzi kompletnie ten temat nie interesuje, bo młodość ma swoje prawa i młodzi ludzie raczej innymi tematami żyją?
Nie, tutaj zdecydowanie trzeba przyznać, że temat jest na tyle głośny, że pojawia się to w naszym środowisku, gdzie my tutaj jesteśmy jakoś zaangażowani czy też zainteresowani kwestią polityczną, jak i wśród w sumie młodych ludzi, którzy nie do końca jakoś są tam związani z polityką i się tym interesują. No jakby retoryka w tej kwestii jest bardzo różna, bo zaczyna się właśnie od tego, co wspomniałeś tutaj, że jakieś takie nagonki na właściwie naszych obrońców granic, na to, że źle postępują, że powinniśmy ich wszystkich puścić i dopiero później zajmować się tym, kim oni są, w ogóle dlaczego tutaj przybywają i tak dalej. No ale my uważamy jako Młodzież Wszechpolska jasno, że to jest po prostu jakieś takie antypaństwowe działanie i wręcz ekofobiczna postawa. Przecież nawet chrześcijańska postawa mówi o tym, że jest coś takiego jak porządek miłości, ordo caritatis, czyli najpierw kochamy tych, którzy są nam bliżsi, a dopiero później tych, którzy są nam dalsi. Więc taka masowa imigracja mogłaby w sumie doprowadzić do jakiejś takiej destabilizacji naszego społeczeństwa, które i tak jest już bardzo podzielone. Bardzo łatwo to zauważyć, chociażby w kontekście wcześniej omawianego Marszu Niepodległości, że jakby temat jest jeden, ale zdania są podzielone. No i my też zawsze sprzeciwialiśmy się tej nielegalnej masowej imigracji, a tutaj jakaś nagonka na naszych, na Straż Graniczną, na policję czy na Wojsko Polskie jest po prostu nie na miejscu. Przecież ci ludzie bronią naszych granic po to, żebyśmy my mogli każdego dnia ze spokojnym sercem kłaść się do łóżka, wiedząc, że nic złego nam się nie stanie, a później na tych ludzi jest po prostu plucie w komentarzach, na jakichś Twitterach, Facebookach i tak dalej. Mhm. Jest niedopuszczalne.
Okej. To jest opinia także Nikoli, ale chciałbym też waszych posłuchać głosów, panowie. Tomasz także się już wypowiedział. Zapytam może też w ten sposób, jak wy widzicie dalszy rozwój sytuacji, co powinno robić państwo polskie, co powinna robić Unia Europejska, co powinno robić NATO. No, mamy do czynienia z sytuacją nie tylko dotyczącą tych dwóch państw, Polski i Białorusi, ale sprawa staje się już coraz bardziej globalna. Łotwa, Litwa. Gdyby ci migranci, którzy z Białorusi idą, realizowali swój cel a słyszymy, że często ich celem są państwa zachodniej Europy, no to właściwie cała Unia Europejska miałaby spory kłopot z nowym szlakiem migracyjnym. Jak do tego powinni podchodzić rządzący, klasa polityczna, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie? To pytanie do Dawida, Rafała.
Dobra, Dawid. To teraz ja się wypowiem. Powiem tak, że temat też nie jest prosty. Nie można tak jednoznacznie odpowiedzieć. Wiadomo, są różne poglądy na ten temat. No ja wracam myślami do lat bodajże 2013, tam 16, coś takiego, jak był kryzys imigrancki w Europie Zachodniej, gdzie po prostu aż strach był, jak się patrzyło na te różne filmy, jak imigranci się...
Dawidzie, masz, przepraszam, bo trochę cię
napadanie na...
trochę nam cię przerywa, ale tak precyzując, to rozumiem, że chodzi ci o ten szlak migracyjny z Turcji przez Bałkany czy Węgry do państw zachodnich Europy. Rozumiem, że o te obrazki przywołujesz. Tak. Czy chodzi o te obrazki z Morza Śródziemnego?
Te. O to mi chodziło.
Okej. Okay. I dokończ myśl.
Dobra, to po prostu kończąc, no mówię, nie jest sprawa prosta, ale ja zdecydowanie nie bym zwolennikiem przyjmowania uchodźców.
I tu postawmy kropkę. Pytanie do Rafała w takim razie, mając doświadczenia w historii, które przywołał nam Dawid, czy o te wydarzenia nie powinniśmy być mądrzejsi i umiejętniej nie realizować pomysłu, w jaki sposób taki konflikt można zażegnać?
Ciężko powiedzieć.
Wyciągam was dzisiaj trochę na takie trudniejsze wody, nie? Młody człowiek, który ma lat 16, 20, 18, musi takimi tematami się, musi, nie musi, ale też myślę, że warto uruchamiać swoje szare komórki, żeby sprawę analizować. Mówisz, że ciężki temat.
No ciężko odpowiedzieć. To jest bardzo mocny temat w mediach.
Mhm. No właśnie, ale niektórzy właśnie się posiłkują taką prostą oceną. Tak, przyjmujemy, bo jest zimno, bo trzeba tutaj tym ludziom zapewnić to, żeby oni przeżyli w tych trudnych warunkach. Nawet padały takie stwierdzenia, wpuszczajmy, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. I to niejaka posłanka Koalicji Obywatelskiej bodajże taki postulat głosiła jeszcze zanim właśnie był szturm na polską granicę, ale sprawa wydaje się jednak chyba trochę bardziej skomplikowana.
No oczywiście obozy są podzielone. Jedni chcą wpuszczenia imigrantów do Polski, do kraju, inni i chcą budować specjalne tak zwane kanały, żeby przepuszczać na drugą stronę Polski do granicy Niemiec. Inni są po prostu zdania, żeby blokować granicę. Bronić granicę i wypierać do Białorusi.
Wszystko to niesie określone skutki. Dobrze, nie będę was wyciągał na taką mocną analizę, bo myślę, że tutaj też musimy się wspierać także analizami tych, którzy mają doświadczenie w tego typu rozwiązywaniu tego typu sytuacji, choć nie wszyscy i nie zawsze jesteśmy gotowi. To nas trochę zaskakuje ta sytuacja. To zapytam was z innej strony, czy ten czas pokazuje także wam, młodym ludziom, że ta wolność, ta suwerenność nie została nam dana raz na zawsze w tej historii czasów współczesnych Polski. Mieliśmy sporo przykładów na to, że chociażby dwudziestolecie międzywojenne, że Polska krótko cieszyła się swoją wolnością. Czy teraz do refleksji takich, że o tej suwerenności trzeba rozmawiać, myśleć, o nią się dopominać, także w dzisiejszych czasach to pytanie zadam wam na koniec naszej audycji. Każdy ma, myślę, po minutce, żeby trochę o tym powiedzieć. Kto chciałby zacząć? I tu pytanie.
Dobrze, to ja zacznę. Jak
tak jest.
Tutaj nie wyrywa.
Kobiety mają pierwszeństwo. Bardzo cię proszę.
Też tak myślę. Ale to w sumie można zacząć od tego, że nawet Marsz Niepodległości w tym roku przechodził pod hasłem Niepodległość nie na sprzedaż, a wiadomo, że to jest w pewien sposób związane z tą naszą suwerennością. Mhm. To hasło jakby było też takim zwróceniem uwagi na problem, o którym ty tutaj już też mówiłeś, że właśnie ta suwerenność w dzisiejszym czasie jest zagrożona jakby z różnych stron. Po pierwsze w kwestiach tutaj jakby napływu tych imigrantów, bo to nie są uchodźcy, to są imigranci ze wschodu, również z powodu nacisków przez Unię Europejską, tutaj ze strony zachodniej bardziej już. My w sumie jesteśmy w takim potrzasku obecnie i powinniśmy naprawdę zacząć debatować i zastanawiać się, jak wyjść z tego problemu, żeby później nie zostać jakby na ostatnią chwilę bez żadnego rozwiązania.
Nikola zachęca do debaty w tych czasach, a panowie, jak widzicie, no tą suwerenność Polski, to, że jesteśmy w określonym miejscu także na mapie i pytanie, czy możemy sobie tak jak do tej pory dość swobodnie żyć, podróżować, być, czy cały czas musimy mieć też z tyłu głowy, że no trzeba o tą Polskę zabiegać i tej Polski pilnować, jak mówili także niektórzy członkowie także różnych stowarzyszeń narodowych. Tomaszu, ciebie wyciągnę na głęboką wodę.
Dobrze. Polska suwerenność to jest bardzo ciężki temat, bo zależy, w co wierzymy tak naprawdę. Czy mamy pełną suwerenność? Bardzo dobre pytanie. No, na pewno 100% suwerenności nie mamy, bo jesteśmy uzależnieni od Unii Europejskiej. Na przykład nie możemy robić wszystkiego, na co Polska bez żadnych powiązań z Unią Europejską na przykład. Nie mówię, że to jest, że Unia Europejska jest zła, ale ogranicza dużo pewnych rzeczy naszych. Z imigrantami jest właśnie ten problem, że Unia Europejska naciska na nas, żebyśmy ich wpuścili. No i pytanie, co robić?
No pytanie, czy też kraje, które są członkami Unii Europejskiej, tak ochoczo chciałyby, żeby Polska wpuszczała, bo ci migranci pewnie nie chcą też za długo w Polsce zostawać, bo Polska nie ma na przykład takich programów socjalnych jak niektóre kraje europejskie, ale to temat na dłuższą pewnie jeszcze wywód. O polskiej wolności, o polskiej suwerenności musimy o nią walczyć, czy możemy żyć tak jak do tej pory w naszym kraju, Dawid?
Teraz ja? No to z pewno, mimo że zapewnia się nas, że jesteśmy niepodległym państwem suwerennym, to jednak mamy, jesteśmy w Unii Europejskiej, która ogranicza zdecydowanie naszą suwerenność i myślę, że to jest też ta instytucja zagraża wolności naszej ojczyzny.
Z drugiej strony też mamy szanse i możliwości, które nam ta Unia Europejska daje, łącznie z tworzeniem pewnego rodzaju dobrobytu. To temat na dłuższą debatę oczywiście, czyli widzicie te zagrożenia z różnych stron i podajecie je także w różny sposób tutaj dzisiaj. Rafał, na koniec, twoje zdanie na ten temat?
No cóż, przede wszystkim Polska jest w nieprzyjemnym położeniu geograficznym, to jest niestety prawda. Jesteśmy tak jakby granicą, nawet wręcz granicą Unii Europejskiej. Oczywiście niestety to jest, tak jak mówiłem, ciężki temat. Polska może być albo sama, albo z Unią Europejską.
No albo z jakąś inną umową oczywiście także, bo nie wykluczamy na przyszłość także innych porozumień, także handlowych. Wyciągnąłem was trochę dzisiaj na trudniejsze tematy, geopolityczne wręcz nawet. No ale czas naszej audycji dobiega końca, więc Rafale, no muszę ci już przerwać, ale może to jest też taki moment, kiedy zaprosimy na kolejną audycję i Wszechpolacy pewnie pojawią się także na antenie Radia Zachód. Zostawiamy w zawieszeniu w takim razie ten temat, choć myślę, że sporo wątków dziś także pojawiło się na naszej antenie, co też prowokuje do pewnego rodzaju refleksji. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Oby udało się ją w sposób sensowny, cywilizowany rozwiązać. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Mowa oczywiście o sytuacji na granicy. Moi państwa gośćmi byli dzisiaj członkowie Młodzieży Wszechpolskiej z Okręgu Lubuskiego. Dziękujemy.